Proszę Państwa, z programu wynika, że moglibyśmy już zakończyć tę część referatową, ale jest jeszcze jeden referat, którego kolega nie zdążył odesłać, natomiast jest chętny do wygłoszenia. Myślę, że się zgadzamy, żeby wygłosił pan profesor Przygocki na temat profesora Drewnowskiego.
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi wygłoszenia tego spóźnionego referatu. Co prawda jest to osoba godniejsza do mówienia o profesorze Drewnowskim, pan profesor Ładziński, który długo pracował z profesorem, a ja tylko krótko. On był asystentem, a ja zaledwie zastępcą asystenta, studentem, który pomocnicze prace w katedrze wykonywał. Nie mogę nawet powiedzieć, że miałem zawsze być asystentem profesora, bo nie prowadziłem zajęć. Dlatego, że ja byłem na drugim roku, a zajęcia tam zaczynały się dopiero na trzecim. Znaczy, katedra prowadziła zajęcia na trzecim roku. Tym niemniej miałem pewnie przygotowany materiał i chciałem powiedzieć. Za chwilę pokaże się po raz drugi fotografia portretu profesora jako rektora, portretu, który wisi w sali Senatu. Profesor był rektorem Politechniki, a tu po kolei do tego dojdę. Zaczęło się od tego, urodził się w Stanisławowie, studiował we Lwowie, ukończył Politechnikę Lwowską, ale nie poprzestał na tym. Jeszcze studia, które teraz by się nazwali uzupełniającymi, odbywał na Politechnikach dwóch, w Curychu i w Darmstadzie, studiując dwie różne dyscypliny, technikę wysokich napięć i radiotechnikę. Obydwu później zresztą tych umiejętności korzystał. Profesor odbył także praktykę pracy, nie praktykę jak w takim, jak rozumiemy. Pracował po prostu w zakładach Siemensa, czyli najlepsze, jakie były na terenie zaboru austriackiego. Miał więc także praktykę przemysłową, co mu chyba skutkowało tym, że miał bardzo praktyczne podejście do materiału wykładanego, czyli bał o ilustrowanie tego zajęciami laboratoryjnymi. I dalej wrócił, czy inaczej może, zaczął pracować na Polityce Lwowskiej. Tam już zdążył wydać przed I wojną światową skrypt o pomiarach elektrycznych. Zajmował się także sprawami słownictwa elektrycznego. Czym się zresztą zajmował i później jakoś temu został wierny. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pracę we Lwowie, on jeszcze wiele innych aktywnych rzeczy tam okazał swoją aktywność, ale przerwała to wojna. Kiedy powstały Legiony, profesor poszedł do Legionów i zaczął jako dowódca plutonu łączności na pierwszej linii w błocie, jak to się mówi, w trudniejszych warunkach. Ale szybko go dostrzeżono. Niedługo się znalazł w sztabie Legionów z zadaniem organizowania służb łączności. Wtedy łączność to były telefony i przewody, więc wydawało się sprawa prosta. No tak, ale nie było ani instrukcji do tego sprzętu. Sprzęt był też dosyć różny. Do tego nie było regulaminów, to wszystko trzeba było tworzyć i szkolić ludzi. I on to właśnie robił. Musiał robić świetnie, skoro awansował dosyć szybko i koniec wojny zastał go w stopniu majora. Później awansował jeszcze dalej. Ale, co jest ciekawsze, już w 15 roku jest odnotowany jako pierwszy wykładowca elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej, która wtedy dopiero otworzyła podwoje z językiem polskim wykładowym. Po prostu kadry było mało, on był z Lwowa, miał kwalifikacje, wykładał. Profesor, jak mówiłem, studiował na Zachodzie i na pewno śledził, do końca życia śledził, co się na świecie dzieje. Wobec tego, że była już tendencja do wydzielania przedmiotów kierunkowych, bo elektrotechnika wtedy wszystko obejmowała. W tym wykładzie były podstawy, maszyny, miernictwo, ale tendencja była w tym właśnie okresie do wydzielania. Już w 17 roku był wykład z elektrotechniki mierniczej. Były laboratorium, później nazwane już pomiarów elektrycznych. A więc już wtedy, tylko zaraz służba wojskowa, praca na Politechnice, prawda? Musiał być odkomenderowany do tej pracy, bo nie znam szczegółów, nie znalazłem żadnych materiałów. W każdym razie profesor był tu i tam, bo nie przerwał kontaktu z wojskiem. No wiadomo, że Politechnika i inne uczelnie warszawskie na 2 lata zawiesiły działalność, studenci utworzyli Legię Akademicką, więc on spokojnie wojsku mógł być dalej, nie zadając obowiązku na Politechnice, bo studentów nie było. Później był w sztabie generalnym, już w wolnej Polsce, znowuż z zadaniem organizowania służb łączności, teraz już na innym poziomie. Mianowicie profesor był inicjatorem powstania szkoły w Zegrzu, szkoły łączności wojskowej. Nie był jej komendantem, ale są tam w Izbie Pamięci w Zegrzu zdjęcia jego w mundurze, jak egzaminuje studentów, kursantów może raczej. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o wojsko. Profesor w 20 latach, nie pamiętam w którym roku, jednak zostawił służbę wojskową, stopniu pułkownika. Zajął się już całkowicie pracą na uczelni. Jakie były tego wyniki? No właśnie, profesor był wybitny w każdej dziedzinie. Kiedy było stulecie urodzin profesora i Wydział Elektryczny urodził sesję uroczystą, były tam 3 referaty z 3 dyscyplin, które on zainicjował zapoczątkowo. Było to oczywiście miernictwo elektryczne, technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektryczne. Takie 3 referaty wygłoszono. Profesor, jak powiedziałem, był duży nacisk na laboratoria i szczególnie mógł je rozwinąć, kiedy dzięki jego staraniom powstał, o ile pamiętam, w 1932 roku oddany do użytku gmach zwany elektrycznym, a teraz elektrotechniki, ten, który wszyscy chyba znali jako studenci. Ten gmach był zbudowany w zasadzie na podwójnej katedry miernictwa elektrycznego i wysokich napięć, bo profesor taką katedrę o podwójnej tematyce prowadził. Oczywiście był wspólny mianownik miernictwo wysokonapięciowe, uprawiany w tej katedrze. Proszę Państwa, ta katedra, jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, miała bardzo duże. Tu już było powiedziane, ilu wielkich profesorów wychowało się tam, ale właśnie, o tym chciałem powiedzieć więcej. Profesor był później dziekanem, czy to się z tym wiązało, czy w ogóle z jego osobowością, ale jego katedra była taką wylęgarnią. Przechodzili przez nią różni ludzie, którzy się wyróżniali jakoś na studiach. Jak to wyglądało? Otóż wtedy z tego uroczystości stulecia profesora powiedział mi profesor Stępniewski, że on jako student zgłosił się do profesora spóźniony, żeby zapisać się do laboratorium, bo pracował w czasie wakacji, jak wielu studentów, którzy mieli trudności materialne. Profesor powiedział, że no już za późno, zapisy się skończyły, to za rok. Ale panie profesorze, ja pracowałem tak i tak, no to już sprawa dla dziekana, niech pan do dziekanatu przyjdzie. Przyszedł do dziekanatu, gdzie go przyjął ten sam profesor Rewnowski. Może to się wydawać jakąś formalistyką, ale on uważał, że sprawę dziekanatu się załatwia w dziekanacie, a nie w katedrze. I on się dziekanowi wytłumaczył, że pracował w cukrowniach, musiał do kampanii przygotować urządzenia. Ta kampania, jak wiadomo, się zaczyna na jesieni cukrownicza. No po prostu uznał to za wyjaśnienie, zapisał do laboratorium i na tym się kontakty skończyły, bo wybrał inną sekcję, nie specjalizował się w miernictwie, no wykłady podstawowe wysłuchał i skończyło się. Pod koniec studiów został wezwany do profesora. Co tam się stało, o co chodzi? A tymczasem profesor pyta, co pan będzie robił po studiach? No wrócę chyba do swoich cukrowni. Nie. To dla pana zbyt mało ambitne zajęcie. Pan powinien podjąć pracę tam, gdzie pan się będzie mógł rozwijać. I wskazał mu jakąś pracę. I profesor Stępniewski zakończył to wspomnienie tak. No i w ten sposób doszedłem do stopnia profesora. A więc, dlaczego powiedziałem to? To nie anegdota. To jest fakt. Chodzi o taki styl. Wyławiano studentów zdolniejszych, notowano. Są takie notatki, gdzie się uchowały o ich postępach, wyróżniali się czymś, aktywnością i tak dalej. W ten sposób wyławiano później asystentów. I w ogóle pomagano ludziom zdolnym. W jaki sposób, może mało kto wie, jaki jest profesor Jakubowski, o którym tu była mowa, doktor honoris causa Politechniki, zresztą chyba wszyscy wiemy o nim, jak został asystentem profesora. Przeczytałem gdzieś takie wspomnienia, że student Jakubowski przyszedł do profesora z takim problemem, że znalazł w niemieckim czasopiśmie, w jakimś artykule, jakąś sprzeczność, jakąś niejasność. Według niego autor popełnił błąd. Profesor spojrzał na to, mówi, no to warto to omówić. Niech pan to zreferuje na zebraniu zakładu. Proszę sobie wyobrazić, jak to było dla studenta w tamtych latach niesamowite przeżycie. Przygotował się dobrze, zreferował, po przedyskutowaniu przyznano rację studentowi, nie autorowi, a konsekwencje został później zaproponowano mu asystenturę w katedrze profesora Drewnowskiego. W ten sposób wyławiano ludzi i taki styl był do końca życia profesora. Zawsze tak się starał działać. To jest dosyć ważna sprawa. No, cóż więcej, został wybrany, a nie, zdjęcia nie będzie, trudno, ale widzieliśmy je. Został wybrany na stanowisko rektora w sierpniu 1939 roku. Przypuszczam, że ten łańcuch i berło to już są tylko przez malowane później. Chyba nie miał okazji włożyć, bo w październiku nie było już inauguracji. Już Niemcy Politechnikę zamknęli po wkroczeniu natychmiast. Wobec tego profesor przestał być rektorem oficjalnie, przez Polaków traktowany nadal jako rektor. Był tu zarządca, bardzo przyzwoity zresztą Austriak. I Politechnika działała w ten sposób, że laboratoria były częściowo ograbione, ponieważ laboratoria profesora, ale i inne, były na świetnym poziomie przed wojną. To Niemcy potrafili mieć spis przyrządów. Ktoś im tam to przygotował, jakaś piąta kolumna i żądać tych najcenniejszych aparatów. Tym niemniej coś zostało. Laboratoria jakoś działały dla przemysłu. No, Niemcy przemysł utrzymywali dla swoich, co prawda, celów, ale musieli utrzymywać, więc i laboratoria były. Jakaś tam praca szła, część ludzi miała zatrudnienie, część się rozproszyła. I przy tym wszystkim organizowano tajne studia. Tu jest znów ogromna zasługa profesora. Tutaj działy się różne rzeczy. pretekst jakichś kursów takich czy innych zawodowych prowadzono program studiów. Niemcy pozwolili w krótkim okresie na dokończenie dyplomów. Ja widziałem taki indeks, odpis dla ścisłości kuzyna mojej żony. Wszystkie prawie wpisy to był 39 rok, koniec 38. Nieprawda, tyle nie mógł zdobyć, a nie mogli wpisywać na 41 lub 2 przecież, bo by była sypa, prawda? Więc kontynuowano studia tajne. Później pod koniec okupacji, ostatnie 2 lata, Niemcy pozwolili na stworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej, która w zasadzie miała być szkołą zawodową, ale program realizowali sami profesorowie i program akademicki. To się wydaje może nie tak już bardzo ważne, ale było. Bo po wojnie, kiedy Politechnika zaczęła działalność, to od razu byli studenci, którzy tam nie pokończyli na różnych latach. Nie zaczynało od pierwszego roku, od rekrutacji maturzystów. To było bardzo ważne. Szybciej kadra po wojnie była gotowa do działania. No ale wróćmy jeszcze do wojny. Profesor został aresztowany, osadzony ostatecznie w Dachau i tam znowuż mu się przydała radiotechnika. Mianowicie profesor chciał wykorzystać. Aha, jeszcze jedno. Profesor nie był tam, nie wchodził śledztwa. Dlaczego? Bo go wzięli jako zakładnika. Razem z innymi rektorami i innymi osobami z świata kultury. To opisał Grzymała Siedlecki w takiej książce, w swojej letargu. Otóż profesor nie był torturowany. Mówi, żeby... Kiedyś tak usłyszałem takie zdanie, że gdyby wiedzieli, że ja kilka dni temu przed tym rozmawiałem z delegatem rządu na kraj, to ja bym żywy nie wyszedł. Ale on nie miał śledztwa, nie jeździł na szucha. I wysłali go do obozu koncentracyjnego. No Polak to trzeba go zniszczyć, ale już inaczej. I w Dachau kazano mu pracować. Robić jakieś badania pH gleby, żeby z kierunku poprawienia produkcji rolnej, coś takiego. I profesor miał moralny problem, czyli pracować dla Niemców, ale mówi, zanim coś z tego będzie, to ich już tak trafi. Może to nie były słowa profesora, tylko moje. W każdym razie ich już nie będzie. I coś tam robił. Kilku ludzi dzięki temu miało pracę spokojną, miała szansę przeżyć w tych ciężkich warunkach. Ale były komanda wychodzące do pracy. I udało im się z jakiegoś rozbitego samolotu montować radiostację i przemieść na teren obozu. Ale gdzie przechowywać? Były ciągle rewizje przecież. Ale tam na terenie tego komanda, spokojnego stosunkowo, dało się gdzieś tą radiostację schować. 3 ludzi w tym brało udział. Profesor, jeszcze 1 Polak i 1 Czech. Tylko słuchali oczywiście. Wiedzieli, że powstanie warszawskie, wiedzieli, że się zbliża front, wiedzieli te rzeczy z radia, ale tylko tyle. Natomiast kiedy zorientowali się, że obóz będzie wypędzony w transport, a to oznaczało śmierć setek ludzi albo i większości, to tyle to wiedzieli już, co się dzieje, nadano wtedy SOS z armii amerykańskiej, odebrany. I jak wiadomo, Dachau był nieco wcześniej wyzwolony przez desant. Właśnie dlatego. Te studia radiotechniczne przydały się. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o wojnę. Co było po wojnie? Profesor, jak już było powiedziane, organizował dla tych, których wojna wytrąciła z biegu studiów maturzystów, niematurzystów, nieskończonych studentów, możliwość studiowania za granicą. Bardzo wielu korzystało z tego. Profesor był w kontakcie z Politechniką, oficjalnie miał zgodę na urlop i tam przebywał. Tym niemniej zaczęto żądać powrotu. I profesor w 1947 roku wrócił. Chcę tylko przypomnieć, że po wojnie na razie rządził Politechniką, jeśli tak można powiedzieć, profesor Straszewicz, Stefan Straszewicz. Profesor był uważany za rektora aż do czasu pełnych, normalnych wyborów po wojnie. No i teraz co dalej? Dalej zaczął organizować zakład, który może inaczej. Już był jakimś sobie zorganizowany, ale profesor przejął kierownictwo. Już coś się działo. Profesor Jabłoński bardzo wiele zrobił. Laboratoria szły, często z pożyczonym sprzętem. Profesor potrafił w ciągu 2-3 lat doprowadzić do, jak to oceniono w takim opracowaniu monograficznym, właściwie do przedwojennego stanu. To profesor Łaciński potwierdził, bo on tam już pracował dłużej, ale stan był dobry, były dobre mierniki, najlepszy klas, była aparatura inna jak mostki, naprawdę dobry klas, dobrych firm zachodnich, Cambridge i tak dalej. Więc tak te laboratoria były, a organizacja była w ogóle świetna, profesor był świetnym organizatorem. Tak do tego doprowadził w takich warunkach powojennych, w takich ciężkich, bardzo szybkim czasie i nadal kontynuował tą politykę szkolenia kadry, tej wylęgarni, która tam była. Wymieniono nazwiska przed wojną profesora przedwojennych. Nie wszystkie, jeszcze było ich więcej. Tym niemniej była to znacząca liczba, dzięki której po wojnie można było tak szybko obsadzić tyle uczelni. Proszę pamiętać, że powstały zaraz politechniki. Gdańska, Szczecińska, w Poznaniu była tylko szkoła inżynierska, tworzyła się Politechnika, Łódź, Gliwice, Wrocław. A kadra? Z 2 politechnik, warszawskiej i lwowskiej. Jednak ta kadra, tak zdziesiątkowana przez wojnę, potrafiła jakoś temu zadaniu podołać. To była wielka sprawa i to było też duży wkład profesora, bo wielu z tych ludzi właśnie z jego szkoły pochodziło. Mało tego, inni, zresztą i z lwowskiej szkoły oczywiście, też byli tak przygotowani, że mogli dość szybko się później doktoryzować, jak profesor Jelonek, znany metrolog z Wrocławia. Takie były studia. I taki był poziom. A teraz po wojnie, jak wracamy do powojennych czasów, trzeba by wymienić tych, którzy znowuż taką szkołę tworzyli. Wspomniano już tu profesora Fintajzena, Jerzy Filipowicz, obecny tu profesor Gadziński, Tadeusz Oleszyński, docent Olgier Przysmycki, Andrzej Szulce. Ostatni dyplomant profesora, profesor Anatol Gosiewski, też został profesorem na Wydziale Elektroniki. Oczywiście nie jest to kompletna lista. Dobrze, już. Ta lista nie jest kompletna. Można by jeszcze wymienić ostatni zespół, którzy z profesorem do końca pracowali, a więc doktorów Zofię Świejkowską, Mariana Kędzierskiego, magistrów Jana Giebartowskiego, Tadeusza Pietruszyńskiego, Wiesława Skarżyńskiego, inżyniera Jana Kosakowskiego, znanego oświetleniowca. Proszę Państwa, to właściwie nazwiska, które wszyscy chyba znamy. Przynajmniej większość z nas chyba jeszcze przechodziła u nich jakieś laboratoria. No i proszę Państwa, jeszcze może jedno. Oczywiście to była katedra miernictwa, ale chyba kształcenie jednak było takie dosyć ogólniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że kilku profesorów, właściwie trzech, na Wydziale Elektroniki zajął się automatyką z sukcesami. No proszę Państwa, trzeba kończyć, bo też już zbliżamy się do końca życiorysu profesora. Profesor zmarł w 1952 roku. Zmarł nagle na serce Zakopane. Ale muszę jeszcze jedno dopowiedzieć, skąd się tam wziął. Profesor, pasją profesora było taternictwo. Był również wybitnym taternikiem. Jest szereg dróg. No chyba wiadomo, co to jest droga taternicka. To górale mówią tak, najhonorniejsza jest taka persz, której w ogóle nie ma. Czyli to nie jest droga, tylko wytyczony, opisany przez kogoś szlak, bez żadnych znaków i tak dalej, że można tamtędy przejść. Kilka takich dróg profesor ma. Jest komin Drewnowskiego w Tatrach i on zawsze urlopy spędza w Zakopanem. Dlatego po śmierci pochowany był na Pęsowym Brzysku, czyli na cmentarzu zasłużonym w Zakopanem. Nie dlatego, że był zasłużony jako elektryk, jako profesor, ale także taternik. Proszę Państwa, jeszcze tylko może jedno sobie pozwolę na jedną rzecz. Kiedyś tak powiedziałem, co by było, gdyby profesor teraz swoimi kwalifikacjami, które wtedy miał, kiedy zaczynał tutaj na Politechnice Warszawskiej pracę, zgłosił się gdzieś do pracy i wypełniał curriculum vitae teraz. Jakie są punkty? Uczelnia. Dobra uczelnia Politechnika Lwowska. Pełny dyplom. Studia podyplomowe. Fryburg, Darmstadt. Języki. No, studiował za granicą, znał świetnie. Dalej, co się bierze pod uwagę? Praca zawodowa. Przy zakładach, jak powiedziałem, Siemensa. Praktyka zawodowa. Więc czego jeszcze brakuje? Jest taka zwykła rubryka, a jeszcze z doświadczeniem dydaktycznym, oczywiście skrypt i publikacje. I jeszcze jedna jest taka rubryka, bardzo często hobby. Podobno niektórzy pracodawcy preferują sporty ekstremalne. Też bym wypełnił sukcesem, bo taternictwo jest sportem ekstremalnym. Więc proszę Państwa, taki był wspaniały życiorys, co zostało. Jest ulica w Warszawie, jakie pamiątki chciałem powiedzieć. Jest ulica w Zegrzu, Izba Pamięci w Zegrzu notowała, jest takie wskansenie na Podlasiu, to jest ród Drewnowski, sam ten wwozi Izba Pamięci, jest zespół szkół imienia Drewnowskiego, jest nagroda Drewnowskiego przez CEP przydzielana, o ile wiem, w każdym razie jest taka nagroda, jest tablica pamiątkowa nad audytorium poświęconym profesorowi Drewnowskiemu gmachu elektrycznym, audytorium, w którym zresztą wykładał przez wiele lat i po wojnie też, no a najważniejsza pamiątka to są ludzie, którzy zostali. Dziękuję.